Witamy bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Tym pozdrowieniem pozdrawiamy telewizję w telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany. Prawa i wolności obywatelskie w Polsce. Teoria i stan faktycznego i gwarantowania przez instytucje państwowe. Mamy gości w naszym studiu. Bardzo serdecznie witamy i cieszymy się Waszą obecnością. Pan Bogdan Święczkowski, szef ABW w latach 2006-2007. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan Michał Wójcik, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach, radny sejmiku województwa śląskiego. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Chyba po raz pierwszy.
Po raz pierwszy, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Maria, więc mamy okazję właśnie poznać pana Dariusza, Michała Wójcika z Katowic, ze Śląska Polskiego. Pięknie. Drodzy panowie, temat zapowiadany, taka informacja. W roku 1948, gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjmowała powszechną deklarację praw człowieka, Polska obok innych państw komunistycznych nie przyjęła dokumentu, wstrzymując się od głosu. Tak wtedy było. W roku 1989 odzyskaliśmy wolność. Czy można powiedzieć, że respektowane są teraz podstawowe prawa, takie jak zawarte we wspomnianej deklaracji, która właśnie wtedy była? Panie ministrze...
Oczywiście w moim przekonaniu w obecnych czasach pod obecnymi rządami tak zwanej Partii Miłości te wszystkie prawa zawarte w deklaracji, ale przede wszystkim w polskiej konstytucji nie są przestrzegane. I to chodzi o prawa obywatelskie związane z kwestiami bezpieczeństwa, z kwestiami wolności obywatelskich, ale także o prawa związane z prawami socjalnymi czy z prawami gospodarczymi. Niestety następuje regres w tym zakresie. Bodajże ostatnie badania wskazują, że w 2009 roku w Polsce służby specjalne i policja żądały ponad 1 060 000 wykazów bilingów i tak zwanych stacji bazowych. Podczas gdy w tym samym czasie w Niemczech, czyli w kraju mającym dwukrotną większą liczbę ludności, tylko 13 000, proszę ojca. 1 060 000, a to jest 13 000. Czyli skala, w cudzysłowie, inwigilacji obywateli w Polsce jest przerażająca, jeżeli chodzi o te podstawowe prawa związane z prywatnością, z rodziną, czy też z wolnością. Oczywiście dużo więcej złego dzieje się w moim przekonaniu w sferze właśnie praw pracy czy spraw socjalnych i gospodarczych, ale tutaj Michał, mój przyjaciel, myślę, że...
Bezpośredni kontakt, bo przecież
tak, dyrektor że wie więcej,
Izby Rzemieślniczej. Właśnie. Jak wygląda to w terenie? Bo tak możemy powiedzieć, tu mamy ogólne prawa międzynarodowe dotykające społeczeństwa jako narodu, jako państwa, a tutaj konkrety, które wyrażają się właśnie w życiu Polaków, mówimy w tych małych ojczyznach, jakie są gminy, powiaty czy miasta.
Tak, nawiązując jeszcze do tego, co pan minister powiedział przed chwilą, niedawno w Parlamencie Europejskim był prezentowany taki raport, z którego wynika, że Polska, jeżeli chodzi o standardy przestrzegania demokracji, zajmuje 48 miejsce, a więc jest w gronie takich państw, między innymi jak Jamajka, Trinidad, Tobago. To jest wielki problem. Żyjemy w kraju, w którym szef partii opozycyjnej, jeden z najważniejszych polityków, były premier, jest wysyłany przez sąd na badania psychiatryczne. No to jest skandal absolutny. Żyjemy w kraju, w którym 23-letni bloger prowadzący jedną ze stron internetowych jest odwiedzany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i następuje przeszukanie. To jest wielki problem. Dzisiaj wydaje mi się to, co ojciec mówił, że są pewne dokumenty, powinny być przestrzegane pewne standardy. Mamy prawie 100 artykułów konstytucji, które mówią o pewnych prawach i wolnościach obywatelskich. Czyli jest to ogromny obszar, niezwykle ważny, że jednak w wielu miejscach jest to dzisiaj w Polsce bardzo poważny problem. Także jeżeli chodzi o rynek pracy, o tym myślę, że jeszcze będzie okazja mówić, ale myślę, że ogląda nas dzisiaj wiele osób, które mają wielki problem ze znalezieniem pracy, czują zagrożenie, że utracą tę pracę. Ja akurat jestem z takiego środowiska, które ma wielkie tradycje, środowiska rzemieślniczego, środowiska, które daje tą pracę, czyli są to właśnie rzemieślnicy, kupcy, ta drobna przedsiębiorczość i muszę powiedzieć, że jest źle dzisiaj. Jest dużo gorzej niż było kilka lat temu.
Mówimy też, bo jest kontekst wyborów, które się zbliżają, mówimy o Polsce, są rozmowy i w rodzinach, i w społeczeństwie. Nie chcę powiedzieć, że w każdej chwili, ale tak się dzieje, że to jest temat, który przychodzi na myśl społeczeństwu i dobrze. Bo niektórzy chcą to przygasić, chcą to jakoś uspokoić, żeby zostawmy politykowanie, bo to polityka nie jest dla wszystkich. Ale my mówimy o ojczyźnie, o Polsce jako naszej ojczyźnie i to pytanie, jak w niej dalej żyć, jak w niej się żyje, jak panowie oceniają. Bo wiadomo, mówimy Polska, przyszłość, ale to są rodzina, dom, praca, wychowanie dzieci, bezpieczeństwo na co dzień.
No cóż, ja jako były szef służb specjalnych mogę powiedzieć, że niewątpliwie coraz bliżej nam, jeżeli chodzi o kwestie wolności obywatelskich, do standardów Białorusi. Jeżeli mamy informacje medialne, że w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński był inwigilowany przez służby specjalne bez jego woli i zgody. Jeżeli mamy informacje, że nasilane są wobec różnych obywateli różnego rodzaju fazy inwigilacji. No cóż, rodzi się takie przekonanie, że naprawdę może się zdarzyć taka sytuacja, że po tych wyborach, jeżeli jaśnie nam rządzący pewien premier pozostanie dalej tym premierem, mogą się pojawić naprawdę w moim najgłębszym przekonaniu obozy, nazwijmy to obozy przejściowe dla osób, które będą nieprawomyślne. Przecież jeżeli słyszymy o próbach zmian różnego rodzaju ustaw związanych z techniką operacyjną, z podsłuchami, z kodeksem postępowania karnego, z kodeksem karnym, wprowadzanym cichymi drzwiami, jakimiś tajnymi drzwiami, przecież nie dotarło chyba do opinii publicznej, że w ABW przeszła restrukturyzację, powstały nowe departamenty w ABW, powstała delegatura stołeczna ABW i tak dalej, i tak dalej. My nie wiemy, co się dzieje w służbach specjalnych. Nie ma nad nią kontroli, szanowni państwo, szanowni widzowie. I naprawdę ja nie chcę snuć jakichś czarnych wizji Rzeczpospolitej, ale jeżeli nie zmienimy swojego postępowania jako obywatele, nie zmienimy poglądu na tą fikcję, która jest stworzona medialnie, tak zwanych właśnie rządów miłości, kraju mlekiem i miodem płynącym, to możemy się obudzić w jednym wielkim obozie. To nie będzie oczywiście obóz w klasycznym tego słowa znaczeniu, tylko to będzie obóz obudowany pięknymi widoczkami, pięknymi frazesami, różnymi programami rozrywkowymi z telewizji komercyjnych, bo jak można najlepiej władać narodem? No trzeba mu dać chleba i igrzysk.
I ten aspekt, co pan Michał Wójcik tutaj zauważył wstępnie, właśnie rynek pracy, a bezpieczeństwo. Wydaje się, że to są dwie sprawy różne, ale jest tutaj bardzo istotne to połączenie, prawda?
Oczywiście, jest wielkie sprzężenie. To jest wielkie sprzężenie.
Jak to wygląda w konkrecie, w terenie?
Przede wszystkim to patrzę na tych ludzi, którzy w przyszłości będą rzemieślnikami. Na przykład kupcami, przedsiębiorcami, być może pracodawcami, czyli będą kogoś zatrudniali. I tak sobie myślę o osobach młodocianych, których kształcimy, które kształcimy dzisiaj. I na myśl mi przyszły ostatnie decyzje chociażby ministra finansów, który obciął tak zwany fundusz pracy. Ja to wytłumaczę szybciutko, o co chodzi. To są środki na to, żeby refundować przedsiębiorcom możliwość zatrudniania młodych ludzi. Czyli młody człowiek uczy się zawodu przedsiębiorcy, rzemieślnika, kupca i za to przedsiębiorca otrzymuje określone środki. To są bardzo niskie pieniądze, ale jednak dają możliwość zatrudniania tych młodych osób. I co się dzieje? I nagle się okazuje, że minister finansów i minister pracy i polityki społecznej odbiera 3 miliardy złotych. Proszę państwa, to jest dramat dla tych młodych ludzi. W momencie, kiedy otwiera się na przykład rynek niemiecki, kiedy instytucje publiczne niemieckie są zainteresowane tym, żeby ci młodzi ludzie pracowali u rzemieślników niemieckich. Więc to jest absolutnie, w moim przekonaniu, skandaliczna rzecz. Interweniowaliśmy w tej sprawie, ponieważ te środki dotyczą nie tylko pokrywania możliwości zatrudniania młodych ludzi u rzemieślników czy u pracodawców, natomiast to są także środki dla urzędów pracy, na przykład dla doradców pracy w czasach trudnych, kiedy bezrobocie rośnie. Bezrobocie nie maleje, jak pan premier obiecywał, tylko bezrobocie rośnie, a więc potrzebujemy doradców, pośredników pracy. I proszę sobie wyobrazić, że w skali chociażby województwa śląskiego, to jest nam najbliższe, w tej chwili tam funkcjonuje w Sejmiku Śląskim, w przyszłym roku z powodu obniżenia tych środków 400 osób może stracić pracę. Ja się pytam w takim razie, jaką mamy propozycję dla ludzi, którzy nie mają pracy, bądź są zagrożeni utratą pracy.
I powiedzmy, ci, co tracą pracę, to nie tylko, że to jedna osoba traci pracę. Automatycznie jest cały łańcuszek innych powiązań.
To dotyka całej
są
rodziny.
Dzieci, są studiujący też dzieci, prawda, czy starsze, czy młodsze, a więc widzimy, że problem się rozrasta tak jak plama.
Proszę ojca, nasz kryzys następuje już od początku. Następuje kryzys rodziny, kryzys nauki, kryzys kształcenia, kreowania nowych postaw obywatelskich u młodzieży i później jest problem z uzyskaniem pracy. Proszę pamiętać, że szkoła nie wychowuje młodzieży. Szkoła nie uczy życia w nowoczesnym państwie. Cieszyć się należy, że istnieją takie organizacje jak Związek Strzelecki. Ja osobiście znam pana Marcina Waszczyka, na przykład jednego z szefów Związku Strzeleckiego w Polsce, który kreuje taką pracę społeczno-wychowawczą właśnie, tworzą organizacje społeczne, działają w Sosnowcu, w okolicy, w okręgu i to na tym lokalnym rynku pracy też widać, bo ci ludzie uczący się właśnie w takich organizacjach społecznych jak Strzelec u pana Marcina, powodują, że później dużo lepiej im znaleźć tą pracę, szukać im pracy, pokazywać się społecznie. Natomiast my jako radni, bo my z Michałem także, ja teraz też pracuję publicznie w samorządzie wojewódzkim, jesteśmy radnymi województwa śląskiego, razem podnosiliśmy te kwestie. Bo pan Marcin tutaj nie mówi po nazwiskach, ja powiem. To jest wina w moim przekonaniu osobista ministra Rostowskiego. Proszę państwa, jesteśmy bombardowani tym, że jesteśmy zieloną wyspą, że mamy wzrost gospodarczy, a jednocześnie co robi minister Rostowski? Obniża pieniądze na fundusz pracy. Na czym minister Rostowski chce w przyszłym roku oszczędzić 80 miliardów złotych? Ciekaw jestem na czym. Na wojsku nie może. Pewnie na bezpieczeństwie i na sprawach socjalnych, na zasiłkach, na kwestiach związanych z dofinansowaniem.
Czyli na bezpieczeństwie, to czyli konkretnie na czym to będzie mowa?
No ja myślę, że na policji, na służbach specjalnych, bo na wojsku nie może, bo obowiązuje ustawa. Aczkolwiek już rząd Donalda Tuska złamał ustawę w tym zakresie przez 2 lata. W moim przekonaniu te osoby powinny być zresztą oskarżone i skierowany wniosek o Trybunał Stanu, bo przecież przez 2 lata wojsko otrzymywało dużo mniej środków. Ale problem się jawi inny. No szanowni państwo, jak obecny rząd na przykład rozwiązuje kwestie przedszkoli? Przecież jest olbrzymi skandal. Co się dzieje, szanowni państwo? W takich miastach jak Wałbrzych, jak Świdnica, jak Ząbkowice Śląskie, no okazuje się, szanowni państwo, że koszty kształcenia dzieci w przedszkolach czy żłobkach znacznie rosną. Przerzuca się koszty bezpłatnej opieki przedszkolnej na rodziców. Przecież to jest olbrzymi skandal. Czyli mówi się o wspaniałej Rzeczpospolitej, o wielkim wzroście gospodarczym drugiej Irlandii, a jednocześnie się wszędzie ogranicza środki, tnie się i rzuca się obciążenia na zwykłych obywateli, na takich jak my. I my jeszcze mamy, szanowny ojcze, mamy dobrze, bo my nie mamy problemu z jedzeniem, z pieniędzmi na jakieś podróże, ale zwykły człowiek, który zarabia minimum socjalne, 1300, 1500 zł, brutto oczywiście, czy 1800, z czego on ma żyć? Z czego on ma zapłacić za to przedszkole czy żłobek, za wyprawkę do szkoły? Moja córka pierwszy rok rozpoczęła szkołę podstawową, więc wyprawa dla mojej córki to jest kilkaset dobrych, kilkaset złotych, jeżeli nie...
Na dzień dobry.
Na dzień dobry, oczywiście, a koszty będą w olbrzymi sposób rosły. Więc to jest przerażające. Jeżeli nie zmienimy tego, szanowni państwo, to po prostu zostaniemy takim krajem, którym chciano nas uczynić w czasach II wojny światowej, czyli krajem tylko ludzi, którzy są przeznaczeni do pracy fizycznej.
Dobrze się składa, bo pan tutaj Bogdan Święczkowski, pan minister, widzi Polskę, można powiedzieć tak, z lotu ptaka, to znaczy od urzędu ministerialnego, bo był ministrem, widzi te wszystkie sprawy makro. Tutaj pan Michał Wójcik, prawda, patrzy na Polskę z perspektywy konkretnego regionu, konkretnego miasta. Taki scenariusz, powiedzmy, gdyby wybory nic nie zmieniły, ufamy, że zmienią, a gdyby nic nie zmieniły, jaką Polskę zastaniemy, powiedzmy, 10 października? Albo co czeka Polskę po 10 października, gdyby wszystko zostało tak jak teraz?
Ja się boję, że jeżeli te wybory nie zmienią wiele, to boję się, że po 9 października możemy się dowiedzieć, że VAT nie będzie na poziomie 23%, tylko 25%, bo taka jest maksymalna stawka. Że to jest jedna wielka gra ekipy, która w tej chwili rządzi. I naprawdę, proszę państwa, trzeba się bardzo zmobilizować na 9 października. Niezwykle zmobilizować. To są wybory, tak mi się wydaje, które rozstrzygną wiele rzeczy na wiele lat. Całą scenę polityczną. Jeżeli mówię o podatkach, to ja tylko przypomnę, że nie kto inny, tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze wtedy miałem okazję być w parlamencie. Wtedy przegłosowaliśmy przecież obniżenie składki rentowej. Przecież nas to kosztowało jako budżet 20 miliardów złotych, ale to było coś, co daliśmy. Czyli to, co obiecaliśmy, wywiązaliśmy się z tego. Czyli byliśmy wiarygodni.
Czyli nie odebranie, a jeszcze dodanie.
Oczywiście jest... i 12,5 miliona osób z tego skorzystało, więc my realnie obniżaliśmy ten podatek. Tak jak ojciec zwrócił uwagę, ja patrzę na te sprawy od strony środowiska tych kupców, drobnych przedsiębiorców, rzemieślników.
Konkret życia, bo więc, Polska się składa z...
Więc powiem krótko. Wtedy pamiętam, że obniżaliśmy podatek między innymi dla fryzjerów. To jest duża grupa społeczna w całej Polsce. Zresztą zawód najbardziej popularny w tej chwili w rzemiośle. To jest bardzo ciekawe. Ale my obniżyliśmy podatek z 22% wówczas do 7%. No teraz ten podatek wynosi 8%. To dla nich jest bardzo duża suma pieniędzy miesięcznie, która zostaje w budżetach. Więc to w jakimś sensie również nakręciło tę branżę fryzjerską. I to jest jeden tylko z takich wyrywków tej naszej całej działalności. Wydaje mi się, że kto obiecuje... a słowa nie dotrzymuje, ten absolutnie nie zasługuje na to, żeby kontynuować swoje rządy. Dlatego myślę, że wybory są niezwykle ważne właśnie z tego punktu widzenia. Zmieńmy Polskę na lepsze.
Bo tak mówiliśmy o prawie, o zachowaniu tego prawa. Natomiast tutaj też jest prawo Polaków do wyborów, do zmiany, do głosu. Natomiast słyszy się komunikaty, no co rusz, prawda, żeby nie straszyć kryzysem, nie straszyć tutaj cenami. Nie mówić już o Smoleńsku, bo to już temat przetarty. No, stara się to społeczeństwo, nie dość, że jest sytuacja trudna, to jeszcze jakby taką mantrą, prawda, uśpić, żeby nie było żadnych głosów, nawet przebijających się pewnego myślenia, pewnej refleksji.
Oczywiście, proszę ojca, no, dlatego między innymi nie ukrywam, że z tego powodu, kiedy zaproponował mi pan prezes Jarosław Kaczyński start w wyborach parlamentarnych, zdecydowałem się na to i kandyduję z okręgu Wałbrzyskiego, tam, gdzie były przypadki domniemanej korupcji politycznej, czy też kupowania przychylności politycznej, przekupywania różnego rodzaju prezesów, przynajmniej tak informują media. Jest to wielkie wyzwanie, bo te miasta, czy Wałbrzych, czy Świdnica, Dzierżoniów, Kłodzko, czy Ząbkowice Śląskie wymagają poprawy zmiany i uczciwości.
A spotyka się pan z ludźmi, jak patrzą? Bo to jest takie, człowiek ze Śląska przyjeżdża do nas.
Ja zawsze twierdzę, że jestem komandosem, proszę ojca. Pojechałem tam walczyć o uczciwość Polski. Będę walczył. Mam nadzieję, że dostanę się do parlamentu i że będziemy razem to zmieniać.
Bo pan rozumie sytuację, nie? Bo komandos rzeczywiście komandos.
Oczywiście. Natomiast, proszę ojca, no jestem z Górnego Śląska. To jest Dolny Śląsk, niedaleko. Problemy są takie same.
Można powiedzieć, że Śląsk jest jeden.
Oczywiście, proszę ojca, proszę pamiętać, że na Dolnym Śląsku, w Wałbrzychu zlikwidowano w całości górnictwo węgla kamiennego.
Ty bieda szyby.
Na Śląsku Górnym udało się zachować kopalnie i te kopalnie w chwili obecnej według danych przynoszą miliard złotych zysku.
A mogło być jeszcze lepiej.
Ale oczywiście, że mogło być lepiej. Tylko, szanowny ojcze, przez lata rządów liberałów tak zwanych, poprzednich i teraz przez te kolejne 4 lata, moim zdaniem ta sytuacja się znacznie pogorszyła. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to bezrobocie rośnie w tych wszystkich powiatach oprócz jednego. I dlatego zdecydowałem się, będę walczył. Uważam, że dużo możemy zmienić w skali lokalnej, wałbrzyskiej, ale w skali całego kraju, bo uczciwość pozwala na rozwój gospodarczy. Jeżeli nie ma przekrętów przy przetargach, jeżeli nie ma oszustw i chciwości we władzach publicznych na szczeblu lokalnym, samorządowym, ale i centralnym, to i ludzie zaczynają lepiej żyć.
A pan Michał w przyszłości, jak ja widzi?
Muszę powiedzieć,
siebie że... i sprawy?
Muszę powiedzieć, szanowny ojcze, że szanowni państwo, że kandyduję właśnie z tych powodów, o których pan minister przed chwilą mówił, czyli no Śląsk...
Ale już ze Śląska, nie z Wałbrzycha, tylko
z Górnego Śląska. Już nie z Dolnego, tylko z Górnego Śląska, z Katowic dokładnie, z Tychów, z Rudy Śląskiej, z Piekar Śląskiej. Tak, kiedy myślę o Piekarach Śląskich, to akurat tam jest kopalnia, ponieważ tu przed chwilą rozmawialiśmy o kopalniach. Tam jest taka kopalnia, która kilka lat temu miała być zamknięta. Wtedy pamiętam, przyjechał na Śląsk do Sejmiku Śląskiego pan premier Hausner, przekonywał, że trzeba likwidować kopalnie, między innymi te kopalnie. Pamiętam, wtedy miałem wystąpienie i zaprosiłem go do Siemianowic Śląskich i do Piekar również, żeby obejrzał te ulice biedy, które są. Siemianowice przypomina mi miasto Wojciecha Korfantego, z którego pochodził. Piekary Śląskie, również bardzo tradycyjne miasto, gdzie tradycje się wspaniale pielęgnuje na Śląsku. I chcę powiedzieć, że ta kopalnia do dzisiaj funkcjonuje, daje miejsca pracy kilku tysiącom osób. Czyli czasami naprawdę trzeba sobie postawić wielki znak zapytania, czy ufać politykom. I dzisiaj pana premiera Tuska również zapraszamy na Śląsk, do tych właśnie dzielnic biedy, gdzie ci ludzie zaufali mu wiele lat temu, tak jak i młodzi ludzie. Przecież młodzi ludzie mieli wracać do Polski, przecież mieli dostawać miejsca pracy. Dzisiaj największe bezrobocie, prawie 50%, to jest w przedziale 18-34. Młodzi ludzie powinni być najbardziej zawiedzeni tym wszystkim, co zrobił ten rząd. Kiedy ojciec mówi o tym, żeby nie straszyć cenami, tak się mówi, no, żeby, tak się bo, mówi oczywiście. Tak,
bo są momenty, że to jest takie dosyć przebiegłe, że niektóre ceny nie podeszły w górę tak, jak powinny. Na przykład produktów rolnych są miejsca, że nawet się nie zmieniło, ale to wszystko może być czasowe, tak niektórzy mówią analitycy. Ale tak. Bardzo proszę kontynuować.
Tak, pod uwagę paliwo chociażby. Przecież ojciec, pan minister, szanowni państwo, doskonale pamiętacie, jak Prawo i Sprawiedliwość było, piastowało stanowiska rządowe, ministrowie byli z Prawa i Sprawiedliwości, to wówczas opozycja, czyli Platforma Obywatelska, straszyła Polaków, że paliwo będzie kosztowało 5 zł. Dzisiaj proszę, zapraszamy na stacje benzynowe, zobaczyć, po ile jest paliwo dzisiaj w czasach rządów pana premiera Tuska. I jeszcze jedna rzecz, która nasuwa się, przede wszystkim zadłużenie ogromne. To jest jakiś krańcowy brak społecznej odpowiedzialności. Przecież przez wiele lat straszono długiem, który został zrobiony przez pana Gierka w przeszłości. To było 30 miliardów dolarów, czyli w przeliczeniu na dzisiaj to jest około 90 miliardów.
Już jako refren, wszyscy ty mówili o tym długu, że
tak,
to za Gierka się zaczęło, za Gierka.
Przez całe lata tylko.
Przez Gierka,
a w ostatnich kilku latach zadłużenie to jest około 300 miliardów złotych. 300 miliardów. To będą spłacały kolejne pokolenia. To będzie moja córka spłacała, córka pana ministra. Niestety, no młodzi ludzie.
No,
to jest właśnie brak tej odpowiedzialności. No. I właściwie to, z czym mi się kojarzy ten rząd, to z drukowaniem obligacji, które są sprzedawane dalej, wykupywane przez zazwyczaj instytucje finansowe z innych państw i wielkim zadłużeniem, coraz większym.
Tu mam pewien cytat.
Ale proszę ojca, jeszcze chciałem dwa słowa powiedzieć, że nie możemy być też całkowicie takich pesymistyczni. Jednak mimo wszystko ja widzę ten pozytywny nurt w polskim życiu publicznym. Widzę, że próbuje się kształtować nowe wizerunki. Są podejmowane między innymi przez Izbę, której dyrektorem jest Michał, różnego rodzaju działania po to, żeby pomimo działania centralnego tego rządu podejmować wiele ciekawych inicjatyw, które powodują rozwój gospodarczy, kształtowanie postaw obywatelskich i taki bardzo pozytywny przekaz. Ja nie ukrywam, że w dniu wczorajszym egzaminowałem studentów w Toruniu i później po południu udałem się na spacer po rynku toruńskim i między innymi zobaczyłem wspaniałą wystawę Żołnierze Wyklęci, pokazującą, zorganizowaną przez pana Wojciecha Polaka.
Profesora
zresztą doskonałego i tak dalej, kandydata chyba do Senatu, jeżeli dobrze się nie mylę,
z Torunia.
Pokazującą pozytywny przekaz. Wspaniałych bohaterów narodowych. Ja żałuję, że tego nie ma na co dzień w telewizji, że tego się nie pokazuje cały czas, publiczne przede wszystkim, bo taki pozytywny przekaz, budowanie pozytywnego wizerunku Polski na przyszłość nam znacznie pomoże przy wyborach różnych rodzajów władz, a także w przyszłości naszych dzieci, potomków naszych dzieci i tak dalej.
No i powiedzmy, to co się rozpoczęło kilka lat temu, mówię tutaj o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w jakimś sensie owoce już przynosi. Tam mówię, polityka patriotyczna czy propaństwowa, że państwo widzimy jako coś pozytywnego, nie jako coś, co nas ma przytłaczać, czego mamy się bać i oszukiwać, ale coś pozytywnego, to jest owoc właśnie tej polityki, no historycznej, mówię, polityki historycznej, patrzenia na Polskę z tej perspektywy patriotycznej, chociaż można powiedzieć, że to był tylko właściwie konkretnie to jeden rok tylko rządów, prawda? Bo drugi rok to była koalicja.
Tak, przerażające jest to, że ta polityka historyczna świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego czy premiera Jarosława Kaczyńskiego w tej chwili stała się polityką nie państwa, tylko polityką organizacji społecznych, Kościoła katolickiego, Radia Maria, Telewizji Trwam, ale niestety rząd polski nie realizuje tej polityki historycznej. Co się dowiadujemy? Że wyeliminowano czy zmniejszono znacznie ilość lekcji historii w polskich szkołach. No to jest dla mnie coś przerażającego. Chce się stworzyć nie obywatela Polski, tylko obywatela chyba Europy, bez państwowca, bez ideowca, tak jak powiedziałem.
Może takie są wytyczne konkretne?
Proszę ojca, już cesarze rzymscy wiedzieli, jak można panować nad tłumem. Chleba i igrzysk, czyli niska rozrywka, tani alkohol i dobra zabawa i brak jakichkolwiek postaw moralnych. No czemu upadł Rzym? Przecież jeżeli ktoś się zna na historii cokolwiek. Ja nie jestem specjalistą, ale przecież powodem tego było, że w zasadzie w legionach rzymskich już nie służyli Rzymianie, tylko obcokrajowcy, dlatego że Rzymianie poświęcili się rozrywce. Tak? No, i ci obcokrajowcy nie obronili przed Hunami i innymi barbarzyńcami. Co się dzieje w Polsce? Podobno mamy armię zawodową. 99 tysięcy żołnierzy w Polsce, szanowni państwo. Wynik Konstytucji 3 maja, sukces Konstytucji 3 maja, kiedy wprowadzono w Polsce armię 100-tysięczną, został zmarnowany. Wróciliśmy do czasów saskich, proszę ojca. To jest przerażające.
No, a ja tutaj mam cytat, tak troszeczkę specjalnie przygotowany. Ciekawe, czy panowie domyślą się jego autorstwa, tego cytatu, to jest sprzed kilku lat. Ale pytanie, czy to nie jest też taka pieśń, taki refren, którą społeczeństwo uwierzyło wtedy? I czy dzisiaj też jakoś będzie to przebudzenie? Cytuję. Polska staje się państwem pełzającego zamachu stanu. Jego finałem ma być system, który istniejące instytucje pozbawi substancji demokratycznej, uczyni fikcję. Przerwa dalej. Rządząca koalicja poszła zresztą znacznie dalej. Opanowanie instytucji publicznych, na przykład Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji, NBP, MSZ, Najwyższej Izby Kontroli, wielu spółek Skarbu Państwa. Posunęła się do patologicznej perfekcji. Prokuratura, służby specjalne, IPN, dysponent akt komunistycznego aparatu bezpieczeństwa zostały opanowane w całości. Stały się dyspozycją wobec rządu. Stały się instrumentem budowania państwa podejrzliwości i strachu. Dziś w Polsce, gdy ktokolwiek słyszy dzwonek do drzwi o 6 rano, to inaczej niż w sławnej deklaracji Churchilla, nie ma żadnej pewności, że jest to mleczarz. Tak powiedział pewien pan. Przepraszam, że tak cytuję, ale domyślacie się kto?
Czy ja podejrzewam, że związany ze środowiskiem tak zwanym GW. Nie będę rozwijał tego skrótu.
Tak. To trafił pan minister w dziesiątkę. To był artykuł Modlitwa o deszcz, opublikowany przed wyborami w 2007 roku i część społeczeństwa w to uwierzyła.
Tak jest i za naszych czasów po prostu więzienia były zapełnione Bogu ducha winnego ludźmi, biednymi przedsiębiorcami, którzy nigdy nie wzięli łapówki. Te wszystkie plotki o pani Sawickiej, która chciała brać łapówki za tak zwaną prywatyzację szpitali, to przecież jest tylko też jakiś żart historii. No proszę ojca, no to jest oczywista, całkowita fikcja, wytworzona po to, żeby stworzyć wrażenie czarnej wizji Rzeczpospolitej, czarnej Rzeczpospolitej. A tak naprawdę było całkowicie odmiennie. Ja spotykałem się z przedsiębiorcami jako szef ABW, którzy mi mówili: panie Bogdanie, w tej chwili możemy robić uczciwie, wygrywać uczciwie przetargi. Możemy uczciwie działać. I powiem ojcu tak, jeżeli uda nam się powrócić do władzy, jeżeli powtórnie zostanę szefem służb lub prokuratorem, to mogę ojcu powiedzieć tak, dalej bandyci i przestępcy w białych kołnierzykach mogą się obawiać, że o 6 rano będą przychodzić funkcjonariusze służb, ale uczciwi ludzie, ciężko pracujący, mogą być pewni, że będą ochraniani przez służby i przez policję, a nie będą w tej chwili czuli się jak ludzie pozbawieni ochrony na ulicach. Słyszę, spotykam się z ludźmi, którzy mi mówią: Bogdan, jeżeli chodzi o Warszawę, znacznie się jak prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński, wszędzie była policja. Czyli trzeba chcieć, proszę ojca. No ale co my słyszymy absurdy, że policjant, który odchodzi ze służby, musi zwracać zużyte skarpety, szanowni państwo, w chwili obecnej. Czyli taka jest bieda w policji. Za naszych czasów minister Dorn, premier Jarosław Kaczyński, ustawa o modernizacji policji. No nie będę wchodził w kwestie gospodarczo-społeczne, bo to bardziej Michała i Michał myślę, że powie, ale taka wizja została stworzona specjalnie po to, bo te środowiska związane z różnego rodzaju układami, kładzikami, między innymi to środowisko, które pojawiło się w sprawie Rywina, tej właśnie gazety, poczuło się potwornie zagrożone, proszę ojca. Dlatego musieli zrobić szybko wszystko, żeby się zmieniła władza. Doprowadzili do tego.
No, żeby niestety, nie stracić.
Niestety.
W większości.
Żeby nie stracić, ale żeby też zyskać więcej niż dotychczas zyskano. Były 2 lata przerwy, proszę ojca, wielu rekinów, tak zwanej finansjery, straciło źródło dochodów. Musiało odzyskać. A jeszcze troszeczkę prywatyzacji w Polsce zostało.
Czy właśnie społeczeństwo w to uwierzy znów, bo to się obawiam, bo jednak jest taka stygmatyzacja, że tak powiem, tutaj PiS-em czy tych środowisk patriotycznych, prawicowych, że właśnie takie coś jest, prawda, że to jest ta obawa, że będą właśnie wchodzić, zamykać, kontrolować tylko, szczuć, nie wiem, no, kłócić się i tak dalej, a tutaj my chcemy przecież miłości, spokoju, pogody. Oczywiście to są wartości, których każdy pragnie, tylko że jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, o międzynarodowe, to trzeba mieć i mocny głos, i wiedzieć, kiedy gdzie uderzyć, prawda, mówiąc tu językiem obrazowym, bo liczy się racja stanu, czyli racja Polski, państwa polskiego, tak mówię na skróty. Ale panie Michale, my ciągle przechodzimy też jeszcze od spraw ogólnych, a więc makro widzenie do tych właśnie mikro, a więc małej ojczyzny, Polska, która buduje się w małych miasteczkach, w miastach, aglomeracjach, w powiatach.
No tak, akurat muszę powiedzieć tutaj też nawiązując, chyba każdy wiedział z przestępców czy tej finansjery, kto jest ministrem sprawiedliwości, kim jest pan minister Ziobro, Zbigniew Ziobro. Natomiast zastanawiam się, jakby zrobiono taki sondaż dzisiaj, ile osób wiedziałby, kto jest, jak się nazywa dzisiaj minister sprawiedliwości.
Prawa, może?
No, być może, no, jakaś grupa na pewno, no, my oczywiście wiemy. Natomiast to też pokazuje, że jednak wtedy był ten posłuch, to był ten szacunek do władzy. To był krótki czas, ale jednak zapisał się do dzisiaj, wszyscy to pamiętają. W naszych czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości nie zamykano stadionów. Czy nie wypraszano z trybun kibiców, tak? To dzisiaj jest to praktyka i kibice oglądający nas być może w tej chwili doskonale wiedzą, o czym mówię. To dzisiaj jest praktyka karania kibiców grzywną za to, że na przykład się ma transparent, na którym jest napisane hasło, które niekoniecznie jest zgodne z
linią. Donald Matole, mój rząd, kibole.
Tak. A no może to, więc może panowie, cóż, no to może trzeba opowiadać bajki z uśmiechem, opowiadać, obiecywać, no czemu nie, obiecywać z uśmiechem, mówić o spokoju, miłości,
ja opowiadam
się,
bajki.
Po co denerwować jeszcze społeczeństwo?
Opowiadam bajki, ale nie społeczeństwu, tylko mojej córeczce przed snem. I to będę robił dalej, proszę ojca.
No ale może byłby lepszy efekt wtedy, jakbyśmy obiecywali, pokazywali, prawda, opowiadali to, co może być, a może nie być, bo...
Czy myślę, że my jesteśmy ludźmi czynu przede wszystkim. Tak, pan minister tutaj jest osobą, która zapadła w pamięć bardzo pozytywnie ze czasu swoich rządów. Tak i myślę, że wiele jest osób, które także w środowisku gospodarczym, a po prostu są ludźmi czynu. Nie opowiadania o wizjach przyszłości, tylko ludźmi czynu. Mi się tutaj przypomniał taki projekt, który jako organizacja robiliśmy stosunkowo niedawno. Razem ze związkami zawodowymi, ponieważ rozmawialiśmy o tym, co można zaproponować ludziom. Nie trzeba opowiadać, że my tu będziemy obniżać podatki, będzie wam się pięknie żyło, bo no, chodzimy po tym świecie, wiemy, że to nie jest kwestia 2 miesięcy, że nagle się zmieni obraz Polski, ale możemy na przykład coś wyrwać z Unii Europejskiej. I oto się okazuje, że zrobiliśmy taki projekt, chociażby pierwsza szychta, taki, żeby podać jako jeden z bardzo konkretnych przykładów, który powstał na bazie bardzo dziwnych, ponieważ był strajk i część osób z tego strajku odłączyła się i odwiedziła moją organizację, było 150 górników. Ci górnicy protestowali przeciwko liberalizacji kodeksu pracy i wówczas, pamiętam, spotkaliśmy się ze związkowcami po tym spotkaniu z przewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i przygotowaliśmy projekt kilkumilionowy za środki unijne dla ludzi, którzy nie mają pracy, którzy mogą być przekwalifikowywani właśnie u rzemieślników, o tych najmniejszych pracodawców, przedsiębiorców, czy tej drobnej przedsiębiorczości. I chcę państwu powiedzieć, że stworzyliśmy taki system, w którym w ciągu 8 miesięcy można było kogoś nauczyć zawodu. My nie obiecujemy, że nie wiadomo, co zrobimy. Po prostu metodą drobnych kroków zaczęliśmy uczyć tych ludzi. I proszę sobie wyobrazić, że po kilku miesiącach dostaliśmy zaproszenie do Komisji Europejskiej, ponieważ ten projekt, który powstał na Śląsku, nagle się okazał być jednym z 5 najlepszych projektów wybranych przez Komisję Europejską jako tak zwane dobre praktyki, obok 4 innych państw. Pojechaliśmy do Brukseli, pokazywaliśmy, że my w czasach kryzysu mamy taki między innymi pomysł. I chcę powiedzieć, że opowiadać to każdy potrafi, tylko kwestia jest też wiarygodności, czyli dotrzymania tego, co się obiecuje. I wydaje mi się, że to, co obiecał rząd Prawa i Sprawiedliwości, dotrzymał. Natomiast jeżeli się wraca do exposé pana premiera Tuska sprzed kilku lat, to zachęcam państwa, żebyście sobie przeczytali, odtworzyli, co miało być, a co jest dzisiaj. Zweryfikować to.
O czynach ich poznacie.
Dla niektórych jest to zbawienne, że Polacy, społeczeństwo się mówi, ma ogólnie krótką pamięć, trwającą niecałe 4 lata. Jest jakaś taka...
Ale jest już inaczej dzisiaj.
Ale jest już inaczej.
Chcę powiedzieć, że rozmawiam często właśnie dzisiaj, ponieważ prowadzimy kampanię, jeździmy, rozmawiamy z ludźmi i te kampanie się już inaczej prowadzi niż kilka lat temu. Rozmawiamy rozmawiamy z młodymi ludźmi, właśnie z przedsiębiorcami, którzy jeszcze kilka lat temu, to był w dużej części elektorat właśnie Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj to zmieniło. Dzisiaj wielu ludzi z całą pewnością zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość, ale jeszcze raz ja apeluję do telewidzów o pełną mobilizację. To są wybory niezwykle ważne. Ten ostatni sondaż, dzisiaj chyba przedpołudniowy, pokazuje, że ten dystans jest już bardzo niewielki, to jest 2%. Być może to już jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość wypada lepiej w tych sondażach, ale mówię, 9 października jest ważny na kolejne lata.
Będę teraz takim adwokatem, jak się mówi, diabła. I niektórzy mówią tak, no dobrze, ale panowie, już wy żeście już byli, prawda? Bo już tyle lat temu była szansa, ona się skończyła. Ale tu też mówię, odpowiedź brzmi, jaki to był wymiar. To były 2 lata, w tym 1 rok trudnej koalicji.
No proszę ojca, cóż ja mogę powiedzieć? Ja proszę państwa wszystkich o głosowanie na ludzi uczciwych, na patriotów.
I nie tylko ma znaczenia,
na o jakiej partii mówimy. Każdy z państwa potrafi myśleć i patrzy, jacy są ludzie na listach i kto naprawdę nadaje się do tego, żeby zmieniać Polskę. Powiem tak, no za krótko. Ja gdybym był szefem służb specjalnych 4 lata, na pewno bym tą służbę zreformował, a nie w moim przekonaniu zdewaluował, jak to zrobił obecny szef służb specjalnych, pan Krzysztof Bondarek. Cóż, no jest tylko nadzieja, proszę ojca, że będziemy mieć więcej czasu. Naprawdę, Kazimierz Wielki zostawił Polskę murowaną, a został drewnianą, ale miał kilkadziesiąt lat, żeby zmienić ten kraj.
Nie był królem, nie miał tylko doradców, ale...
To prawda, ale proszę wierzyć, proszę ojca, że gdyby PiS, czy poprzedni rząd, przepraszam, że mówię o partii politycznej, ale poprzedni rząd miał jeszcze 4 lata, to mielibyśmy w Polsce już wybudowane autostrady, mielibyśmy zmodernizowane koleje i nie byłoby problemu z żadnymi stadionami. Taki, proszę ojca, jest banał. To jest banał, ja wiem o tym, ale obecny rząd, obecni rządzący ministrowie skoncentrowani są na PR-ze, na tworzeniu wizerunku. Wystarczy posłuchać tylko różnego rodzaju wypowiedzi ujawniających obecne kulisy rządów Donalda Tuska. To zobaczymy, że problem nie polega na tym, jak coś zbudować, tylko jak pokazać, że się buduje, szanowni państwo. I na tym to polega. Natomiast my pokazywaliśmy, że prowadzimy, że rządzimy, że kierujemy, że nie jesteśmy żadnymi pacynkami w rękach różnego rodzaju środowisk czy różnego rodzaju grup nacisku. Jeżeli ja byłem szefem służb specjalnych, to wiadomym było chyba dla wszystkich, że tylko premier rządu mógł wydawać polecenia, nikt inny. Oczywiście współpracowałem z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, który naprawdę miał wspaniałe koncepcje, ale realizowaliśmy je wszyscy wspólnie.
Ale czuje panowie, że gdyby na przykład tak się okazało, taka była wola społeczeństwa i byłaby ta szansa tym właśnie siłom patriotycznym na powrót, to stan polskiej gospodarki i w ogóle to, co się zmieniło, jest na tyle dobry, że to się wszystko da podnieść?
Znaczy, proszę ojca, ja uważam...
Czy nie będzie tak, że ten pierwszy rok będzie naprawdę dramatyczny, jeśli chodzi o...
Proszę ojca, no niewątpliwie budowę. Trzeba będzie posprzątać po obecnej władzy. Więc podejrzewam, że my nie wiemy o wielu różnych tajemnicach, wielu różnych szczurzych norach, gdzie są poupychane różnego rodzaju zadłużenia, różnego rodzaju kwestie, które będzie trzeba w jakiś sposób sfinansować. Obawiam się, że tak, jeżeli doszłoby do zmiany władzy, to pierwszy rok dla nowego rządu będzie bardzo ciężki i może czekać wielu obywateli przejściowe obniżenie jakości życia. Niestety, przez to, że taką dziurę budżetową, która się codziennie powiększa o setki tysięcy złotych, jeżeli nie miliony, obecny rząd.
Niektórzy ekonomiści właśnie mówią, że na razie jesteśmy takim dryfem, oby tylko do 8, prawda?
Ale proszę ojca, przecież to się powtarza co kampanię wyborczą. No nie pamięta ojciec, nie pamiętacie państwo, jak było ze stoczniami? Przecież bezpośrednio przed wyborami do Europarlamentu, kiedy to Zbigniew Ziobro ostrzegał i inni przyszli europosłowie ostrzegali, mówiono nam, że jest tajemniczy inwestor katarski, że stocznie polskie zostaną uratowane. Po wyborach europejskich co się stało? Stracił się inwestor, stocznie rozsprzedano, rozkadwałkowano i tak dalej. No, szanowni państwo, tutaj ojciec ma dużo racji, ale my nie możemy o tym zapomnieć. Musimy pamiętać, kto jak sprawował władzę.
Nie znam jeszcze dobrze programu Platformy Obywatelskiej, ponieważ on został pokazany niedawno, ale jak widać, że... Jest w ogóle sam problem wokół budowania tego programu, bo jeżeli posłowie tej partii mówią, że oni nie znają tego programu, a były tego rodzaju wypowiedzi, no to jest pytanie, jaka jest wizja tego rządu, tej formacji, która rządzi od kilku lat w Polsce, na przyszłość, jak oni sobie wyobrażają Polskę za ileś lat. Jechałem tutaj do studia w Toruniu i tak pamiętałem o takim haśle Polska w budowie, tak? Bo to jest hasło, które bardzo często pojawia się jako promujące partię rządzącą. Więc tak mi się skojarzyło to jednak, że Polska jest rozkopana całkowicie. Trzeba będzie naprawdę... I to jest fakt, bo tak wyglądają drogi, jak wyglądają. Nagle wszystko jest w budowie, ale no...
Wczoraj przedstawiono ten postulat, następny krok razem. Tak brzmi.
Już wiadomo, że do Mistrzostw Europy nie zdążymy ze wszystkim. To jest kompromitacja pewna. Jeżeli chodzi o budżet, to być może, jeżeli przejmiemy władzę, dowiemy się dzień później, co się tak naprawdę dzieje w tym budżecie. No tak do końca nie wiemy, proszę Państwa. To nie jest tak, że obligacje się, ktoś nabywa obligacje i nagle umarzamy dług. No, nie ma takiej sytuacji, chyba że jest bankructwo, to jak nie wiadomo, czy Grecja ogłosi to bankructwo, czy nie. Ale to są bardzo specyficzne sytuacje, nie spotkaliśmy się jeszcze do tej pory z tym. Natomiast co się dzieje tak naprawdę w budżecie, to dopiero zobaczymy, być może za miesiąc, jeżeli będzie możliwość taka. Natomiast póki co krajobraz nie wygląda najlepiej. Ja tylko jeszcze powrócę do tego, co zapewniano i co zrealizowano. Wcześniej pamiętam to środowisko, które reprezentuje. Właśnie ta drobna przedsiębiorczość. Oni chcieli zawsze jednego. Komisję mieć swoją w parlamencie. I w czasach rządów pana premiera Jarosława Kaczyńskiego taka komisja powstała. Właśnie dla tych kupców, rzemieślników. Kiedy ją zlikwidowano? Kiedy do władzy doszła Platforma Obywatelska. Nie ma już takiej komisji, proszę państwa. Ja pamiętam, że przygotowywaliśmy ustawę... Jest za to komisja Palikota, który był w Platformie, dzisiaj krytykuje i pisze książki o Platformie. Ja pamiętam, jak przygotowywaliśmy ustawę o rzemiośle. Właśnie dla tych drobnych rzemieślników. Wtedy ją wyszydzano, wyśmiewano, mówiono o lobbingu, nie wiadomo co. Kto to zarzucał? Zarzucał to pan minister Scheinfeld między innymi. Tak skojarzyło mi się to ze stoczniami od razu. Pan Chlebowski, to już nie wiem, czy kandyduje, chyba kandydat.
Tak, to senatu z mojego okręgu. Mam nadzieję,
a więc życie dopisało jakby... Życie dopisało scenariusz, proszę państwa, do tego wszystkiego. Ja się pytam dzisiaj, co w takim razie temu mojemu środowisku zaproponował ten rząd? Środowisko, które ma 8 wieków, gromadzi około 340 tysięcy przedsiębiorców.
Ale spotyka się pan z takim zdaniem, że nas oszukano, że myśmy dali głos, poparli, a teraz...
Ja już to powiedziałem kilka minut temu, że zarówno jeżeli chodzi o młodych ludzi, jak i właśnie tych rzemieślników, kupców, oczywiście, że jakaś grupa będzie głosowała na Platformę, to jest oczywiste, natomiast to już jest nie to samo, co było kilka lat temu. Dzisiaj te sympatie się odwróciły. Mam nadzieję, że 9 ta grupa również pokaże, że potrafi zagłosować na tych, którzy obiecywali i dotrzymali słowo.
Skoro też tak mówimy konkretnie, bo tak nasz temat jednak się w stronę tych wyborów mocno przesunął, ale mówiliśmy przecież o prawach i wolnościach obywatelskich w Polsce, to też się w tym mieści, bo jest prawo do głosowania, prawo do wyborów.
Oczywiście.
To też jest apel, żeby jednak też zaangażować się w to, żeby być przy podliczaniu głosów, żeby zaufania.
Uczciwe wybory, proszę ojca.
Żeby też nie zmarnować głosów, które zostały dane.
Proszę ojca, po drugie trzeba głosować na konkretnych ludzi. Nie tylko na organizacje czy partie polityczne, ale konkretnych ludzi. Tak jak mówiłem, Marcin Waszczyk, Wojciech Polak.
Których znamy, albo staramy się poznać.
Tak jest. To są ludzie, którym można zaufać, którzy chcą coś zmienić i na pewno ci ludzie doprowadzą do tego, że wszystkie prawa wynikające z polskiej konstytucji, prawa obywatelskie, prawa socjalne, prawa wolnościowe będą respektowane.
Drodzy Państwo, zapraszamy już do telefonów, bo czas nam bardzo szybko płynie. Naszymi gośćmi są, przypomnę jeszcze raz, pan Bogdan Święczkowski, szef ABW w latach 2006-2007, pan Michał Wójcik, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach, też radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Rozmawiamy teoria i stan faktycznego gwarantowania praw i wolności obywatelskich w Polsce przez instytucje państwowe. Czekamy na Państwa telefony. Oto numery ich 657-0011, 657-0012, a więc tradycyjne numery tutaj do telewizji Trwam. I dla zagranicy 657-0013, 657-0014. Za chwilę rozmawiamy z Państwem.
Stare orkiestry grały, wszystkie się panny w tobie kochały. Gdy was żegnano z wódką i Bogiem, w tamtą wrześniową najdłuższą drogę. Potem pod Mławą dzielnie stawałeś, czołgi nie przeszły, medal dostałeś. Los cię wystawiał nieraz na próby, z Monte Cassino prosto na UB. Tak ranni chłopcy wołali za nią, gdy kanałami tak było trzeba. Wiodła ich z Chmielnej prosto do nieba. Nie odebrała nigdy wirtuwi, poznała co to śniegi w Orkuty. A dzisiaj wnuczek dowód jej chowa, wszyscy się śmieją, jest czadowo. Nie mógł ich złamać Hitler ni Stalin. Została garstka, zresztą sam zobacz, śmieszne berety znicze na grobach. Czasami grzebią w śmietnikach nocą, żyć jakoś trzeba, a nie ma za co. Zasławi, żeby światu urągać, zadumni, żeby rękę wyciągać. Ojczyzna, honor, frazesy puste, świat się odbija w krzywym lustrze. Spocony raper klepie pacierze, jest zajebiście, ja tam mu nie wierzę. Historia uczy, lecz nie każdego. Bawmy się, bawmy do upadłego. Wszystko już było, świat się nie zmienia. Zegar odlicza czas do spełnienia. Zaskoczy kiedyś mózgi wyprane, krzyw ponad miastem, salwa nad ranem. Oni walczyli za kraj w potrzebie, kto ich zastąpi, nie wiem. Ja nie wiem.
Drodzy Państwo, i odbieramy pierwsze telefony. Bardzo prosimy, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Mówi Teresa z Warmii.
Pani Teresa z Warmii. Witamy serdecznie, Pani Teresa. Prosimy bardzo.
Chciałam powiedzieć, że wczoraj, tak w przypadku, bo tak przełączałam się z miejsca na miejsce, jak Pan Tusk powiedział w ten sposób. Te wybory musimy wygrać, a później niech się robi, co chce. Jak można to zrozumieć? Ja to tak zrozumiałam. Sprzedam lasy, sprzedam pola, sprzedam cały majątek państwa, oczywiście dla ciotki Anieli, a później tam dostanę jakieś odznaczenie i mnie tam wezmą do Anieli, a my zostaniemy płucy butami, bo tutaj Warmiacy nawet już się w ten sposób wyrażają, że jak... Po wyborach to wy będziecie nam czyścić buty. I warto się nad tym dobrze zastanowić, kogo wybieramy i kto w ogóle nami rządzi. Bo jak ja widzę, to sami ludzie pochodzenia, no nie chcę nikogo obrazić, niemieckiego. I w końcu czas wybierać prawdziwych Polaków.
Pani
dobrze
Teresa...
by było ci, co słuchają, niech się nad tym zastanowią i dobrze by było, żeby w końcu wybrali tak, jak powinni wybrać Polaków.
Pani
i takich
Teresa...
jeszcze, co nie kradną. To dziękuję bardzo.
Pani Teresa, dziękuję
Bogu.
Bardzo. Oczywiście apel pani jest ważny, żeby po prostu wybierać, iść do wyborów. No i jak pan tutaj minister powiedział, oceniać po owocach, nie po programach, tylko czy po hasłach.
Tak jest, znaczy ja też państwa wzywam, ludzi, żeby patrzeć właśnie, ludzi. Co ludzie robią. Nie jest ważne pochodzenie, nie jest ważny kolor skóry. Ważne jest, czy ktoś się czuje Polakiem i robi coś dobrego dla Polski. Naprawdę wierzmy i patrzmy na to. Ja tutaj podam państwu przykład kanclerza Niemiec byłego, Gerharda Schrödera. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale był kanclerzem Niemiec, bardzo współpracował z Rosją, doprowadził do podpisania umowy gazociągu Nord Stream. I kim został? Jednym z dyrektorów
tego Nord Streamu.
Nord Streamu. Teraz jest przyjacielem pana Putina, zarabia olbrzymie miliony dolarów czy euro. Więc, szanowni Państwo, to, co pani powiedziała, o tyle jest prawdą, że naprawdę jeszcze wiele dobra narodowego, tych sreber rodowych można sprzedać. I nie możemy dopuścić do tego, żeby rozprzedano polskie firmy paliwowe, polskie firmy energetyczne, polskie lasy państwowe. Proszę pamiętać, że takie zakusy były już. Czy polską służbę zdrowia?
No Lotos chociażby to jest sprawa bieżąca, prawda?
Lotos jest klasycznym przykładem, ale w ogóle no, w czasach Jarosława Kaczyńskiego, kiedy był premierem, to pamiętam, że było 100 spółek strategicznych, czyli wydzielono, były przewidziane do prywatyzacji. W tej chwili jest 20 zaledwie. No to też coś pokazuje. Oczywiście można wszystko sprywatyzować, ale pytanie jest, co dalej?
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, słuchamy.
Niech będzie po kolei Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kolejna pani. Witamy.
Mówi Maria ze Śląska.
Pięknie.
Ja mam, witam przede wszystkim wszystkich w studio. Ja mam taką propozycję ewentualnie, bo wiem, też słyszałam wczoraj że Tuska te wypowiedzi, które przed chwilą ta pani powiedziała. I martwię się właśnie o to, że on się właściwie nie martwi tym, czy on wygra, czy nie wygra, bo jego, jak nawet nie wygra tak, to znaczy to nie wygra, co ludzie nie będą głosować, to wygra później przy ostatecznym tym Komisji Krajowej. Tam ma też swoich ludzi. Bo jest przede wszystkim przypuszczam taką rzecz. Jak było przecież w wyborach prezydenta tyle głosów było nieważnych. Dlaczego Komisja Krajowa nie podjęła jakichś decyzji?
Komisja Wyborcza.
I tu ja uważam, że tutaj będzie też to samo. Więc ja bym miała taką propozycję, jeśli to jest możliwe i ewentualnie proszę Państwa, Was, żeby ci mężowie zaufania, którzy będą przy urnach w tych komisjach, żeby oni pospisywali wszystkie te dane, które ile kto głosów dostał. I niech to zgłoszą ewentualnie, czy to będzie posłowi danego okręgu, czy to będzie bezpośrednio do Warszawy, to ktoś tam by miał dyżur, czy coś takiego. Żebyśmy my wiedzieli, ile my mamy faktycznie głosów na Prawo i Sprawiedliwość. Ponieważ pani, możemy wtedy ewentualnie jeszcze mieć...
Pani Mario, to jest dobry pomysł, tylko ja się obawiam, pani Mario, że to jest pomysł, który będzie o tyle skomplikowany, że jednak nie będzie aż takiej centralizacji tych wszystkich danych, prawda? Bo to musiałby powstać drugi obieg liczenia głosów.
Proszę ojca, no jest super inicjatywa, uczciwe wybory. Mam nadzieję, że tutaj te różnego rodzaju organizacje społeczne, nie tylko partie polityczne, ale organizacje społeczne doprowadzą do tego, że właśnie skład komisji wyborczych będą wchodziły osoby, które będą dbać o ten uczciwy przebieg wyborów. Biorąc pod uwagę olbrzymią ilość głosów nieważnych w wyborach samorządowych, no jest to rzecz to niewątpliwie budząca niepokój. Dlatego to wyzwanie jest bardzo ważne, proszę ojca, żeby patrzeć wszystkim na ręce. Niewątpliwie mogą się dziać niesłychane rzeczy. Pamiętajmy, że to jest system komputerowy, który został stworzony jeszcze kilka lat temu przez jedną z firm znanego polskiego biznesmena, który pozostał w zainteresowaniu służb specjalnych, kiedy ja byłem szefem. W związku z powyższym oczywiście cuda nad urną są możliwe. Staram się wierzyć, że żyjemy naprawdę w państwie demokratycznym i nic takiego nie zrobią obecnie rządzący. Natomiast jeżeli taka wypowiedź Donalda Tuska padła, to on za tą tylko jedną wypowiedź, którą tutaj obie panie przytoczyły, powinien przestać być premierem. Bo jeżeli ten tak powiedział, ja nie słuchałem, szanowni państwo.
To może dojść do źródła właśnie.
Nie słuchałem tego, szanowni państwo, więc oczywiście nie wiem. Jeżeli tylko tak powiedział, to jest skandal niebywały. Ten człowiek stracił wszelkie opory.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, rozmawiamy. Telewizja Trwam, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy. Kogo i skąd?
Mówi Zbigniew Sypniewa.
Pan Zbigniew Sytniewa, tak? Proszę bardzo.
Tutaj wczoraj ojciec prowadził rozmowę z panią profesor...
Panią mecenas Małgorzatą Wasserman.
Przedwczoraj, przepraszam, z panią profesor Pawłowicz.
Piotr Pawłowicz, tak.
Tak. I tutaj teraz pani profesor bardzo dobrze mówiła. U nas konkretnie nie ma prawa. Prawo to jest, no, jakby powiedzieć, burz jakiś. I tutaj, patrząc dalej, to ja dochodzę do takiego wniosku, że jest taka teoria Darwina, że człowiek powstał z małpy, ale Pan Bóg stworzył świat i Pan Bóg stworzył człowieka. A ci ludzie według Darwina, co pochodzą od małpy, to widać ich zachowanie. No to ja bym miał to tylko tyle. Tak. Szczęść Boże.
Dziękuję Panie Zbigniewie. Tak troszkę krótkochwilnie.
Jeżeli można odpowiedzieć tylko Panu, to znaczy prawo jest, są przepisy. Jesteśmy prawnikami, więc wiemy, bo przecież byliśmy tutaj, przez lata się edukowaliśmy w tym obszarze. Natomiast często jest źle egzekwowane i czasami jest niejasne. Ponieważ takim klasycznym przykładem to są różne interpretacje, na przykład podatkowe, dotyczące ustaw podatkowych, podatków. No to jest brak takiej przejrzystości. Jeżeli jest 100 tysięcy takich interpretacji, no proszę Państwa, to jest wielki problem, bo to wszystko powinno być przejrzyste. I w wielu obszarach można się spotkać rzeczywiście z tym, że to prawo, no, w zamówieniach publicznych, ile razy nowelizowane były te ustawy, zapisy, przepisy podatkowe, zwłaszcza dotyczące działalności przedsiębiorców, to jest wielki problem rzeczywiście. I być może, jeżeli będzie nowy rząd, to trzeba zastanowić się nad tym, w jaki sposób. To jest w programie Prawa i Sprawiedliwości. Znajduje się, chodzi o ocenę skutków na przykład danej ustawy, że musi być jakiś ośrodek, który koordynuje tworzenie projektów ustaw. To jest wielki problem, bo potem tak naprawdę one nas dotyczą. To my tworzymy jako ustawodawca, być ale może będziemy
przecież
tworzyli.
Przecież bodaj kilka dni temu prezes Jarosław Kaczyński przedstawił projekty ułatwień, zmiany tego prawa, żeby było bardziej klarowne, jasne dla każdego obywatela. Ja będę zawsze powtarzał tą przypowieść, tą opowiastkę, którą nam opowiadali profesorowie w Krakowie, jak kończyłem studia, że stary cesarz Franciszek Józef, cesarz austriacki, nie podpisał żadnej ustawy parlamentu austriackiego, dopóki nie przeczytał jej i nie zrozumiał jego kamerdyner, który nie błyszczał inteligencją. Jeżeli on zrozumiał i wiedział, co jest w tej ustawie podpisane, dopiero Franciszek Józef tą ustawę podpisywał. Więc radziłbym obecnemu prezydentowi Komorowskiemu i obecnemu premierowi, żeby też korzystali z pomocy na przykład ministra Nowaka.
No bo już nie ma kamerdynerów teraz.
No ale proszę ojca, tutaj dokonałem porównania. To.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam.
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Tak, lekarka z Niemiec. Ja mam dwa...
Jakie pani imię?
Chyba się nie słyszałam. Jedne, czy jest do zbadania, jakie firmy, bo o ile ja się słyszałam, ale nie jestem pewna, że leczenie te maszynowe głosów, to jest w rękach jakiejś firmy oligarchicznej, która jest bardzo związana z PO. A drugie może się wam wyda śmieszne, ale powiem jako lekarka, bo wiele miałam do czynienia i interesowałam się ze znajomymi, które z wężami zaufania i w tej chwili taką radę dałam koleżance. Ponieważ mam do czynienia z wrogiem, po którym się wszystkiego można spodziewać, a diabeł siedzi w drobiazgach i zapominamy o różnych funkcjach fizjologicznych. Więc jedna z pań przy ostatnich wyborach prezydenckich właśnie mówiła, wyszła do toalety, bo musiała już była po tym. Wiem, że to jest bardzo trudne. Powinno być dwóch mężów zaufania. Po drugie, nie wolno pić ani jeść nic, co tam zawsze przy tych, powiedzmy, takich głosowaniach jest. Mojej kuzynce zleciłam, żeby sobie sama wzięła swój napój jakiś ze sobą. Powiedzmy, bo czekaj, tak się z tej godziny ma pragnienie. Wystarczy, żeby tylko coś ktoś wrzucił, żeby dostał biegunki, już wychodzi do toalety i już można głosy znakomicie sfałszować. Może się to wam wyda śmieszne, ale to jest życie. Diabeł siedzi w drobiazgach. Przepraszam, że mówię o takich prozaicznych rzeczach, ale czasem takie prozaiczne rzeczy mogą zawalić całą sprawę na jakiś... Szczęść Boże, trzymam z wami i naluję jej do przodu.
Pani Ewo, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, życzymy zdrowia, bo pani jest też stałą słuchaczką Radia Maria, pani Ewa z Niemiec.
No, ja całkowicie się zgadzam. Oczywiście, że należy zadbać o to, żeby te wybory były uczciwe i rozumiem, że instrukcja pani doktor dotarła do wielu mężów zaufania członków komisji wyborczej i myślę, że będą z tego korzystać. Oczywiście ja uważam, że to byłyby przypadki ekstremalne, ale takie sytuacje mogą się zdarzać i zgadzam się, że diabeł tkwi w szczegółach, a lepiej dmuchać na zimę, szanowni państwo, i dmuchajmy na to. No, kochajmy się i sprawdzajmy się.
Sprytnych, których jest bardzo wielki. Nie chcę teraz mówić o metodach, bo można reklamować w ten sposób, prawda, uczyć innych, ale spotykamy się nieraz, bo dzięki słuchaczom o bardzo różnych takich faktach nas informują. Rozmawiamy, drodzy Państwo, ten temat będzie kontynuowany w Radio Maryja po 21.40, 45. Prawa i wolności obywatelskie w Polsce, teoria i stan faktycznego ich gwarantowania przez instytucje państwowe. Temat dosyć rozbudowany, ale chodzi o to, by odpowiedzieć na pytanie, w jakim państwie żyjemy, w jakim państwie chcemy żyć i właśnie co może nam przynieść przyszłość. Naszymi gośćmi są pan Bogdan Święczkowski, były szef ABW. W latach 2006-2007 pan Michał Wójcik, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach, a także też były poseł kadencji, która to była kadencja?
Piąta kadencja.
Ten 2005-2007.
Tak jest. W czasach, kiedy premierem był między innymi pan Jarosław Kaczyński.
I jest kolejny telefon. Bardzo prosimy. Proszę bardzo, słuchamy z uwagą.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witamy. Kto mówi i skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja szczególnie chciałam porozmawiać na temat właśnie rzemiosła polskiego, ponieważ jestem nauczycielem zawodu, przewodnicząca komisji egzaminacyjnych od 20 lat, a 35 lat po prostu prowadzę swoją firmę.
Prosimy bardzo.
Serdecznie panią pozdrawiam.
Jakie pani imię jeszcze może?
Barbara Słodka.
Pani Barbaro, słuchamy.
Proszę sobie wyobrazić, że ja obserwowałam transformację Polski. Brałam w tym nawet pewien udział. Zbierałam pieniądze na zmianę rządu w Polsce, ale nigdy nie doczekałam się tego, że rzemiosło miało jakieś zaufanie, mimo wielkich tradycji. Transformacja nasza od Wałęsy włącznie do teraz. Nigdy nie popiera tych ludzi, którzy tworzyli w Polsce to, co powinno być uszanowane, prawda, w wielu zawodach. Wyszkoliłam u siebie ponad 40 osób młodych. Nadal to robię, egzaminuję i widzę, jak nikt w Sejmie, nikt w rządzie nie szanuje nas, obywateli takich, którzy budują to Polskie od podstaw, którzy chcą tradycję, rzemiosła, pracę jakieś, żeby nauczyć młodzież. Dzisiaj dostaję biuletyny, gdzie Unia proponuje, żebym zebrała na przykład grupę osób do przeszkolenia, nie za darmo pewne rzeczy są. No ale nie mamy chętnych. Zdusiliśmy to, co naprawdę było dla Polski ważne. Dziś nie mamy ludzi po szkołach zawodowych, nie mamy zawodów odpowiednich, uszanowanych, gdzie już zagranica po prostu to chce od młodych ludzi i prosi o to, żeby takich ludzi mieć u siebie. Ja z ubolewaniem na to wszystko patrzę nadal, mimo że mam 65 lat w tej chwili i nadal staram się, żeby szkolić tą młodzież i żeby ta Polska coś zyskała. Jestem zażenowana niektórymi sprawami i przerażona.
Pani
także
Barbaro,
ja wszystkich pozdrawiam i szczególnie do młodzieży
bardzo
apeluję, żeby nie patrzeć na tą nowoczesność, żeby się zawodu uczyć i po prostu
dziękuję bardzo pani Barbaro, pozdrawiamy serdecznie. Ale właśnie to jest problem, bo już pan tutaj Michał Wójcik zwrócił uwagę na kryzys szkolnictwa zawodowego. Teraz pytanie, czy jak w Polsce wygląda, żeby się uczyć na przykład, nie wiem, na fryzjera, na piekarza, na dekarza. Jak to jest ze szkolnictwem zawodowym?
To znaczy, na pewno wielu telewidzów przypomina sobie wstecz te czasy, kiedy stworzono licea profilowane. Chociażby tutaj pani, która dzwoniła przed chwilą, z całą pewnością doskonale pamięta ten czas, kiedy wszystkich przekonywano, że będzie bardzo nowocześnie, że licea profilowane to jest coś, co jest bardzo europejskie. I co się stało po wielu latach? Dzisiaj wygaszamy, likwidujemy te licea profilowane, dlatego że okazało się to wielkim oszustwem. Ponieważ człowiek, który kończył te szkoły, ani nie miał przygotowania do studiów, ani nie miał przygotowania do zawodów. A co zrobiono w momencie, kiedy tworzono licea profilowane? Zaczęto likwidować szkoły zawodowe. Szkolnictwo zawodowe, technika. Na Śląsku to nie są tylko szkoły rzemieślnicze, to są także i szkoły górnicze. Dzisiaj jest reaktywacja tych szkół, ale to jest jakaś szczególna odpowiedzialność polityków, żeby wielokrotnie zastanowić się, zanim się podejmie jakąś decyzję. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy wielki problem. Właśnie tutaj Pani jest rzemieślnikiem, to też na pewno pamięta czasy, kiedy straszono w Europie kim? Rzemieślnikiem, hydraulikiem. Tak? Hydraulikiem. To Francuzi zrobili wielką kampanię, bo czego się bali? Bali się napływu dobrze wykształconych, przygotowanych rzemieślników, którzy no, mniejsze wynagrodzenie będą pobierali, a są lepiej wykształceni, lepiej przygotowani. I ten system nie funkcjonował 10, 20, 30 lat. Proszę Państwa, system rzemieślniczy funkcjonuje kilka wieków. Jest systemem najlepiej sprawdzonym, bo to jest system uczeń, czeladnik, mistrz. To jest najlepszy system. A w formie takiej zinstytucjonalizowanej, że powstały izby, to funkcjonuje wiek, prawie 100 lat. I co się dzisiaj stało? No dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy pani, jeżeli szkoli uczniów, to pani doskonale wie, jest dzisiaj wielki problem, że za tych uczniów dostanie pieniądze. Te 100 zł, 150 zł miesięcznie. To być może się wydają to sobie małe pieniądze dla niektórych, ale dla tych ludzi to są duże środki. Ten człowiek przeznacza czas, żeby uczyć, wprowadzać na rynek pracy. W innych państwach się wspiera takich ludzi. A co się u nas robi? Bierze się te pieniądze. Bo te pieniądze gdzie indziej są potrzebne. Bo obligacje, nie wystarczy z tych obligacji kolejnych pieniędzy, środków na to, żeby pokryć zadłużenie. Chociaż mamy takiego dobrego ministra finansów. Ten głos tej pani to jest głos takiego krzyku, można powiedzieć. Krzyk rozpaczy trochę tego środowiska. Ilu rzemieślników zamknęło dzisiaj? Kupców zamknęło swoje, tych drobnych rzemieślników. Ta drobna przedsiębiorczość. Proszę się rozejrzeć wokół. Gdzie jest tak pięknie?
Wszędzie hipermarkety.
Proszę zobaczyć, co się stało. Weszły do Polski wielkie właśnie obiekty wielkopowierzchniowe, ogromne. Ja nie mówię, że mam coś przeciw tym obiektom, ale to musi być na zasadach współpracy. To nie może być tak, że samorząd decyduje o tym, że w samym centrum powstaje obiekt wielkopowierzchniowy, hipermarket, który wiadomo, że zabiera wiele miejsc pracy i właśnie likwidowane są te małe przedsiębiorstwa.
Lepiej płatnych.
No i wiadomo, że w hipermarketach też pracują Polacy, ale to już popatrzmy na jakich warunkach. Przecież ostatnio były kwestie tam traktowania pracowników w tych dużych, tych molochach handlowych, a popatrzmy też na to, że w małych miejscowościach czy wioskach czy gdzieś tam na obrzeżach wielkich miast, dojechać do hipermarketu jest nieraz bardzo trudno, prawda? To już jest nieraz wyprawa dla osoby starszej, czy nawet jak ktoś ma kilkoro dzieci. Natomiast te sklepy takie osiedlowe, mniejsze, pod ręką, raz, że tam jest też żywność dobra i sprawdzona, bo kto raz się, jak to się mówi, przejedzie w cudzysłowie, ten drugi raz już nie przyjdzie. A dwa też jest i dostępna, prawda, bo pod ręką. No i praca, jak panowie mówią, bo to jest ważna
ale
praca.
Ale proszę ojca, no przede wszystkim w Polsce znaleźć dobrego hydraulika, dobrego murarza, dobrego kafelkarza, to jest duży problem w chwili obecnej.
No bo są we Francji, w Norwegii.
Najlepsi wyjechali. Czy... System zawodowy tutaj, jak Michał opowiadał, nie funkcjonuje w sposób właściwy kształcenia zawodowego i mamy wielki problem.
A czemu wyjechali? Bo się podobały te kraje? Nie, no bo nie mieli tutaj...
Ale oczywiście, proszę ojca, jednocześnie rozwój wielkich hipermarketów, tych sklepów różnego rodzaju, powoduje, że to prawda, Polacy tam znajdują pracę, ale jako sprzedawcy, jako kasjerki, kasjerzy, a kadrą zarządzającą kto są? Portugalczycy, Anglicy, Francuzi, Niemcy?
Takie, takie zauroczenie już tymi miejscami chyba minęło, tak mi się wydaje, systemy jakości. Jest taki system HACCP, który trzeba wprowadzać w branży spożywczej, że trzeba przestrzegać określonych norm. I pamiętam, jak wiele lat temu grożono, że zamknięte zostaną zakłady, na przykład rzeźniczo-wędliniarskie. Jak nie wprowadzą, to trzeba ich będzie zamknąć. A potem jechaliśmy do Grecji, do Włoch, widzieliśmy, w jakich warunkach są czasami produkowane wyroby. Więc wspaniałe systemy jakości i tak dalej, a prawdziwą lekcję przedsiębiorczości dostałem od córki ostatnio, która powiedziała, wiesz co, ja żurek kupuję na targu, przyjeżdża pani z Podsiewierza i żurek przywozi w butelkach i to jest naprawdę zdrowe i ja jej ufam, tak jest.
A nie w proszku.
Tak jest.
Ale to żeśmy przeszli na tematy kulinarne trochę, ale to są praktyczne rzeczy.
Kolacja przed nami.
Konkludując tę część rozmów, jednak przechodzimy z nadzieją, prawda, do przyszłości, no. Przed nami wybory, a więc taki moment szczególny, więc zachęcamy naszych obywateli, rodaków do tego, żeby byli aktywni,
tak jest,
nie dali się zniechęcić, nie powiedzieli, że i tak się nic nie zmieni i patrzyli na dobrych ludzi.
Tak jest, a do młodych ludzi mam apel. Weź dziadka i babcię na wybory, a jak nie chcą iść, to weź od nich chociaż pełnomocnictwo i zagłosuj w ich imieniu. Wzywam was wszystkich.
Bo tak można.
Tak jest, proszę ojca. Można i nawet ci dziadkowie te babcie, które mają problemy z poruszaniem się i tak dalej, mogą zagłosować, dając pełnomocnictwo swoim wnukom czy też dzieciom. I wzywam Państwa, bo im większa frekwencja tych osób, które wierzą w Polskę i wierzą w patriotyzm Polaków, tym lepszy wynik dla Polski.
No bo frekwencja, czyli to, że ja jestem, chcę pójść, to już jest ten pierwszy krok, że no, mam na myśli, że żeby było lepiej, prawda? Że mam dobry,
tak mi się
dobry,
wydaje,
dobry,
no chyba każdy cel, człowiek...
To jest obowiązek każdego tak naprawdę. Ja wiem, że wielu z Państwa jest zdegustowanych tym wszystkim, co otacza Państwa, ale no, wybory to taki szczególny czas. Trzeba iść po prostu do wyborów, trzeba zachęcać, przekonywać i wybierać dobrych ludzi. Jesteśmy ze Śląska Górnego i chcę powiedzieć...
A ja będę na Dolnym.
Na Dolnym Śląsku będzie pan minister. Oczywiście pan poseł będzie, pan minister będzie posłem zapewne z Dolnego Śląska. Natomiast, szanowni Państwo, jeżeli chcemy zmieniać nasze otoczenie, no to pierwszy krok to są wybory. I jeżeli wyjść naprzeciw właśnie naszej pani, która przed chwilą dzwoniła tutaj, pani rzemieślnik, to proszę zachęcać rzemieślników, żeby głosowali na tych, którzy kiedy mieli władzę, to stworzyli komisję rzemieślnikom i stworzyli ustawę, którą Platforma nie przyjęła. Proszę sobie sprawdzić w internecie i zobaczyć, kto głosował przeciw i dlaczego ustawa została odrzucona. Projekt tak naprawdę.
Dziękujemy bardzo, drodzy Państwo, za udział w naszej audycji. Zapraszamy do Radia Maryja po 21.40. Naszymi gośćmi byli pan minister Bogdan Święczkowski, szef ABW w latach 2006-2007, pan Michał Wójcik, także kiedyś były poseł, ale teraz obecnie dyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach, radny sejmiku, dlatego też te tematy społeczne, rzemieślnicze są mu bliskie. I zachęcamy, zapraszamy do drugiej części w Radiu Maryja naszych rozmów niedokończonych, dziękując wszystkim za dzisiejsze telefony, za to, że jesteście, że Państwo byli z nami, oglądali nasz program.
Z Panem Bogiem.
Thank you.